Czy to, jak się odżywiamy, może mieć wpływ na nasz wzrok? Sygnały świata, Poznań, Wielkopolska. Profesor Maciej Krawczyński, lekarz okulista, genetyk.
Niektórzy mówią, że jesteś tym, co jesz. Inni mówią, że to tylko element większej całości. I ja bym się absolutnie przykładał do tego drugiego stwierdzenia, w którym dieta jest jednym z elementów zapewnienia pełnego zdrowia, w tym w zakresie prawidłowego widzenia. Oczywiście zupełnie inne podejście do sprawy będziemy mieli w przypadku człowieka całkowicie zdrowego, inne w przypadku osoby narażonej na wystąpienie jakiejś choroby, zupełnie inne u osoby, która już na ewentualnie chorobę oczu choruje.
Czy to, jakie mamy geny, jakie odziedziczyliśmy geny po swoich rodzicach, dziadkach, przodkach, też może mieć wpływ na wzrok?
Tak, oczywiście. Również w zakresie prawidłowego albo niemal prawidłowego widzenia różnimy się pomiędzy sobą bardzo wyraźnie. Klasycznym przykładem z pogranicza choroby i fizjologii jest daltonizm, czyli zaburzenia widzenia barwnego, które są dziedziczne, dziedziczą się w pewien charakterystyczny sposób, tak zwany sprzężony z płcią, ale nie zaburzają prawidłowego wzrokowego funkcjonowania poza kłopotem z rozpoznawaniem niektórych kolorów.
Czyli można powiedzieć, że biologia i środowisko ma wpływ na to, jak widzimy świat.
Tak, dokładnie tak.
Czy w takim razie można podpowiadać, sugerować, jak powinniśmy żyć, funkcjonować, odżywiać się, jak zadbać o naszą też biologię, czyli geny?
W przypadku człowieka zdrowego, który nie posiada informacji o tym, aby w sposób dziedziczny, rodzinny był narażony na występowanie jakichkolwiek chorób oczu, całkowicie wystarczającym i prawidłowym postępowaniem jest zapewnienie zrównoważonej diety, opartej na dobrze znanej wszystkim piramidzie żywieniowej, bogatej w nienasycone kwasy tłuszczowe, owoce, warzywa, w odniesieniu do wzroku, zwłaszcza warzywa w kolorze zielonym i czerwono-pomarańczowym, zawierające witaminy, w tym witaminę A, beta-karoten, niektóre minerały, w tym cynk. Inna sytuacja będzie w odniesieniu do osób, które wiedzą o rodzinnej predyspozycji do występowania niektórych chorób. Genetyk nazwie je chorobami wieloczynnikowymi, czyli takimi, w których genetyka odgrywa tylko rolę predyspozycji, natomiast na tak predysponowanego człowieka oddziaływuje środowisko, w tym dieta. Do takich klasycznych wieloczynnikowych chorób może należeć cukrzyca, czy popularny w podeszłym wieku problem okulistyczny, czyli AMD, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Jeszcze inaczej będzie w chorobach czysto genetycznych, gdzie tylko genetyka warunkuje wystąpienie choroby. Wtedy nie możemy jej zapobiec, ale możemy ewentualnie próbować łagodzić jej przebieg.
Czy tak zwana suplementacja, czyli kupowanie farmaceutyków, które nie są lekarstwami, jest takim dobrym kierunkiem właściwym, czy jednak skupiać swoją uwagę na tym, jak jemy i co jemy?
W odniesieniu do zdrowego człowieka suplementacja diety tylko w nielicznych przypadkach ma uzasadnienie. Na przykład dla osób żyjących w naszym klimacie na pewno sensowna jest suplementacja witaminy D3. Natomiast już w odniesieniu do wszystkich innych preparatów witaminowych, mineralnych, absolutnie zrównoważona dieta powinna być wystarczająca. Jeśli zabraknie na przykład w diecie ryb morskich zawierających dużą ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych, wówczas ewentualnie możemy pokusić się o suplementację preparatami tych kwasów, tak zwanych omega-3. Ale to są nieliczne przypadki. Zdecydowana większość suplementów u zdrowego człowieka nie powinna być stosowana. Powinniśmy zadbać wyłącznie o właściwe odżywianie się.
Zapytam o chorobę AMD, zwyrodnienie plamki żółtej, która ujawnia się u coraz młodszych ludzi. Co to jest za schorzenie?
AMD, czyli zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, jest właśnie klasyczną chorobą wieloczynnikową. związana jest z pewną genetyczną predyspozycją, z którą człowiek się rodzi i na tak predysponowanego osobnika oddziaływuje środowisko i albo tę chorobę wywoła, albo nie. O tym, że jesteśmy predysponowani do wystąpienia danej choroby, najlepiej informuje nas obciążony wywiad rodzinny, czyli informacje o tym, że członkowie naszej bliskiej rodziny chorują lub chorowali na tę chorobę. Może nam o tym też powiedzieć wynik badania genetycznego genów predysponujących do tej choroby. Natomiast w tej chorobie genetyka to nie wszystko. Zatem środowisko, na które mamy wpływ, może bardzo dużo zmienić. Możemy przy pomocy wpływu na czynniki środowiskowe niekiedy uchronić się przed wystąpieniem tej choroby, innym razem opóźnić jej wystąpienie lub złagodzić efekty. Takim klasycznym przykładem jest ochrona oczu przed promieniowaniem ultrafioletowym przy pomocy odpowiednich szkieł przeciwsłonecznych czy filtrujących. Takim działaniem będzie też właśnie dieta. W przypadku AMD takie działania dietetyczne, poza tym zrównoważonym żywieniem, to jest dostarczanie zwiększonej ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych, być może właśnie również suplementów diety, dostarczanie również suplementacja preparatów witaminowych z luteiną i zeaksantyną, czyli takimi naturalnymi filtrami chroniącymi siatkówkę, dbanie o dietę ubogą w cholesterol. Z innych czynników to na przykład unikanie palenia tytoniu i narażenia na dym tytoniowy. Choroba Stargarta dla odmiany należy do chorób o etiologii czysto genetycznej. Tutaj to, czy choroba ujawni się u człowieka, czy też jej nie będzie, zależy wyłącznie od genetyki. Zatem nasza interwencja środowiskowa, w tym dietetyczna, nie ma wielkiego wpływu na to, czy choroba wystąpi, czy nie. Natomiast działania dietetyczne mogą opóźnić jej wystąpienie, mogą też złagodzić jej przebieg. W chorobie Stargarta na przykład wiemy, że musimy unikać wysokich dawek witaminy A i beta-karotenu, z którego ta witamina A w organizmie powstaje. Więc mamy w tym przypadku dietę, w której unikamy suplementacji tymi preparatami i nie przesadzamy z tymi produktami żywnościowymi, które tę witaminę zawierają. Odwrotna sytuacja może być w innej chorobie dystroficznej siatkówki, też uwarunkowanej genetycznie, takiej jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki. To choroba bardzo różnorodna pod kątem przyczyn i w tej chorobie z kolei niektóre postacie choroby bardzo dobrze reagują na wysokie dawki witaminy A. W jeszcze innej chorobie czysto genetycznej, tak zwanym girlandowatym zaniku siatkówki i naczyniówki, czyli atrofia gerata, stosuje się dietę eliminacyjną, w której unika się produktów żywnościowych zawierających aminokwas argininę. I daje to bardzo dobre efekty w opóźnieniu i łagodzeniu choroby, jeśli rozpocznie się to postępowanie dietetyczne odpowiednio wcześnie.
Czy są jakieś źródła, informacje, gdzie możemy o tym wszystkim się dowiedzieć?
Prawdę mówiąc, nie znam takiego pojedynczego źródła, które można by polecić pacjentom, a już na pewno nie źródła w języku polskim. Być może, a wręcz jestem przekonany, znajdą się takie pozycje w języku angielskim, być może dotyczące pojedynczych chorób, być może generalnie widzenia, a być może w szerszym zakresie. Natomiast są to raczej zapewne pozycje dietetyczne, a nie lekarskie. To, o czym ja mówię, wynika z informacji zawartych w publikacjach naukowych, które raczej powszechnie dostępne nie są, a można z nich korzystać w internetowych, elektronicznych czy stacjonarnych bibliotekach naukowych.
Czy pacjenci Centrum Genetyki Medycznej, Genezis, taką informację uzyskują, kiedy przychodzą z wizytą do lekarzy, okulistów, genetyków?
Każdorazowo po ustaleniu rozpoznania, które na ogół opiera się na badaniach genetycznych, udzielana pacjentom jest pełna porada genetyczna. Porada genetyczna dotyczy wszystkich informacji na temat choroby. Dotyczy informacji na temat jej przebiegu, naturalnego rokowania, możliwości leczenia, w tym interwencji dietetycznych, suplementacji diety. Także każdy pacjent z postawionym rozpoznaniem taką informację otrzymuje. Oczywiście jest to po części związane z wynikami badań genetycznych, bo na przykład w AMD wspomnianym wcześniej niektóre warianty genetyczne są bardziej zależne od niektórych czynników żywieniowych, na przykład wysokiego poziomu cholesterolu, inne mniej. Więc te zalecenia niekoniecznie muszą być związane z konkretnym rozpoznaniem klinicznym, ale często z konkretnym wynikiem badania genetycznego. W innych chorobach jest to po prostu zalecenie odpowiednie do choroby. Ale najpierw musi być rozpoznanie, bo nie ma powszechnych zaleceń dla wszystkich osób chorujących na rozmaite choroby oczu.
Czy są jakieś zalecenia w odniesieniu do zaćmy, która jest taką chorobą, można powiedzieć, cywilizacyjną? Coraz więcej ludzi ma diagnozowaną zaćmę.
Jeśli chodzi o zaćmę, to tutaj wedle mojej wiedzy w przypadku klasycznej zaćmy, takiej pojawiającej się raczej w wieku podeszłym, znowu mówimy o pewnego rodzaju chorobie wieloczynnikowej. Większej roli poszukiwałbym tutaj w ochronie oczu przed promieniowaniem ultrafioletowym, przed czynnikami zapalnymi, infekcyjnymi, ale oczywiście wiemy na przykład, że cukrzyca, podwyższone poziomy glukozy sprzyjają rozwojowi zaćmy, więc pośrednio również poprzez żywienie możemy zmniejszać ryzyko wystąpienia zaćmy. Natomiast nie będzie to na pewno jakaś interwencja, która nas uchroni przed tą chorobą.
Panie profesorze, biologia, środowisko to czynniki, które wpływają na ogólny nasz stan zdrowia, w tym oczywiście na możliwość widzenia.
Jeżeli mamy do czynienia z młodym, zdrowym człowiekiem, który nie wie o tym, aby w rodzinie występowały poważne choroby oczu, wystarczy całkowicie postępowanie ogólne, czyli zrównoważona dieta, ruch, ochrona oczu przed ultrafioletem, czyli dobre okulary przeciwsłoneczne na słońcu. W odniesieniu do osób, u których w rodzinie występują choroby genetyczne oczu, częściowo genetyczne lub czysto genetyczne, takie jak AMD, albo takie jak choroba Stargarta czy zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, sugerowałbym najpierw wizytę w poradni genetycznej. Być może wykonanie badań genetycznych, czy genów predysponujących, czy genów przyczynowych, a dopiero po tych badaniach decyzję o dodaniu do diety albo unikaniu w diecie niektórych składników.
Długie przebywanie przed monitorem, przed komputerem, przed tabletem, przed smartfonem, przed ekranem, który promieniuje niebieskim światłem. I do tego niedobra dieta. To chyba nie najlepsze połączenie dla wzroku.
Tutaj mamy kilka elementów. Niebieskie światło, które możemy po części minimalizować odpowiednimi filtrami nakładanymi na monitory albo filtrami na szkłach okularowych, które mamy na nosie. A z drugiej strony jonizacja powietrza i wysychanie powierzchni oka. A z trzeciej strony cały czas praca wzrokowa z bliska. Jeśli do tego jeszcze dochodzi siedzący tryb życia i nieprawidłowa dieta, to rzeczywiście, zwłaszcza u osób predysponowanych, może to być prosta droga do chorób oczu. Choć z drugiej strony, jeśli ktoś ma świetne geny, to i nawet to mu może nie zaszkodzić. Lepiej nie do końca liczyć na świetne geny, ale pomagać im w tym, aby zachować pełnię zdrowia.
Czy spotkał pan takiego pacjenta, który ma świetne geny?
Tych dobrych nie badamy. Badamy akurat te złe.
Profesor Maciej Krawczyński, Centrum Genetyki Medycznej Genezis. Dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze numer telefonu dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 508-324-324. Sygnały świata zrealizował Jarosław Pachczyński, przygotował Jerzy Łączny. Do usłyszenia.